Teraz albo nigdy. Na Białorusi zrobiło się gorąco. Po wyborach prezydenckich ludzie wyszli na ulicę i protestują. Według oficjalnych rządowych wyników Aleksander Łukaszenka zdobył 80% głosów, a Swietłana Cichanouskaja 10%. Białorusini w to jednak nie wierzą. Wczoraj służby stłumiły protesty w centrum Mińska, używając gazu łzawiącego, armatek wodnych i granatów łukowych. Centrum Praw Człowieka w Jasna, działające w Mińsku, poinformowało o jednej ofierze śmiertelnej. Rządowe media zaprzeczają. Prezydent Łukaszenka według rosyjskiego portalu Znak poleciał do Turcji. Zostało to jednak od razu zdementowane przez rządową agencję Bełta, która poinformowała, że Aleksander Łukaszenka odwiedził dziś holding rolniczy pod Mińskiem, białorusko-chińską inwestycję zajmującą się nowoczesną produkcją rolną. Podczas wizyty prezydent oświadczył, że polityka powinna być jedna – ludzie. Proszę Państwa, sytuacja jest bardzo napięta. Czy właśnie teraz Białoruś przeżywa swoją wiosnę? Czy jednak prezydentowi Łukaszence uda utrzymać się władzę? W naszym studiu Ksenia Tarasewicz, Białorusinka mieszkająca w Poznaniu. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Pewnie z niepokojem Pani odbiera to, co się dzieje w Pani ojczyźnie. Internet jest wyłączony tam teoretycznie. Telefony nie działają. Skąd te informacje do nas docierają w tej chwili?
No właśnie internet jest częściowo był wyłączony. Strony internetowe nie pracują, jednak messengery można stosować z messengerów przez proxy lub VPN. Można dzwonić, też pracuje łączenie telefoniczne, można pisać SMS-y do ludzi.
Jakie informacje do Pani dotarły wczoraj wieczorem od znajomych, od rodziny?
No niestety nie miałam kontaktu ze swoją rodziną, jednak na Białorusi jest bardzo popularny taki messenger Telegram i dużo wiadomości się pojawiły na tym messengery. No właśnie stąd i brałam właśnie informacje. Jestem dziennikarką i mam kolegów, które pracowali w Mińsku, no i też od nich dostawałam informacje.
I to potwierdza się to, co się dzieje w tej chwili. Znaczy, wczoraj wieczorem wiemy, że było bardzo gorąco. Co się dzieje w tej chwili? Czy my jesteśmy w stanie się dowiedzieć, czy ten protest ciągle trwa, czy... Bo te informacje są bardzo sprzeczne w tej chwili. Jak sami słyszeliśmy informację o wylocie prezydenta do Turcji, nagle zdementowane, no jest jakaś wojna informacyjna chyba.
No tak, dokładnie, bo z innej strony media niepaństwowe podają informacje o zatrzymaniach ludzi, o sfalszowaniu wyborów, a wtedy na telewizji państwowej oni pokazują jakieś seriały lub nawet jakieś tam nagrywają filmiki, kręcą filmiki.
Czyli nic się nie stało po prostu.
No tak, tak, tak.
Skąd my to znamy?
Tak, no właśnie Państwa. To trochę mnie przypomina Związek Radziecki, gdy ktoś z urzędników umarł, to często balet pokazywali na telewizji. No właśnie to było chyba coś w tym stylu wczoraj u nas.
A proszę powiedzieć, jak pani myśli, czy to, co się wydarzyło wczoraj, przyniesie jakiś efekt, czy to będzie taka kolejna próba, która jednak spali na panewce, czy nie uda się?
Oczywiście, że będzie efekt, bo to, co wczoraj się zdarzyło, ono jest bardzo, bardzo się różni od zeszłych, wcześniejszych protestów. Najpierw prawie w każdym mieście na Białorusi wyszli ludzi i było ich dużo. Na przykład w mieście Baranowiczy wyszło około 3000 ludzi na ulicę. Niestety ten protest został rozpędzony przez policję, jednak rozmawiałam ze swoim kumpelem, który tam mieszka i uczestniczył w tym proteście, i on mi powiedział, że ludzie się już nie boją. Oni nie boją tej opresji policji i dziś wieczorem oni też wyjdą na ulicę, bo to jest taka sytuacja, że teraz lub chyba nigdy.
No tak, bo Państwowa Komisja Wyborcza, Centralna Komisja Wyborcza podała informację o tym, że oficjalnie prezydent Łukaszenka zdobył 80% poparcia.
No,
jego
tak jest.
Kontrkandydatka Svetlana Tichanouskaya 10%. Aż tak duże proporcje w demokratycznych krajach się nie zdarzają, więc zastosowano starą, dobrą metodę właśnie takiego oszustwa. No właśnie, ale tutaj na przykład są komentatorzy, którzy zwracają uwagę, że być może jednak prezydent Łukaszenka cieszy się społecznie jakimś poparciem, zwłaszcza na prowincji, że owszem, w dużych miastach przegrał mocno. Czy to nie jest trochę tak?
To nie jest prawda, bo Białoruś w ciągu ostatnich 10 lat przeżyła ciężki kryzys gospodarczy i on jak najbardziej wpływał na małe miasta lub wieś. Mhm. Dużo ludzi wyjechali do Rosji, do Polski, do Czechów na pracę, bo w ogóle tam oni nie mogą znaleźć pracy lub muszą dostawać jakieś tam $100 miesięcznie. No to jest straszne i dlatego ludzi, nawet te ludzie, którzy zawsze popierali Łukaszenkę, już nie wierzą jemu. Mhm. I dlatego oni właśnie
wyszli na ulicę.
No,
nie zagłosowali na niego, to
no,
tak
co najmniej nie zagłosowali na niego. Mhm. No niestety nie mam informacji, czy były jakieś protesty na wsi. Jednak Łukaszenka wcześniej był popularny w takich miastach, gdzie mieszkają 30 tysięcy ludzi, ale nawet tam już ludzie wyszli na ulicę.
No to jest właśnie ciekawe, bo pierwsza wizyta prezydenta Łukaszenki właśnie w jakimś kombinacie takim rolniczym, który ma zaspokoić potrzeby właśnie zbożowe, zdaje się.
No tak, tak, bo on wcześniej często powtarzał, że wybory wyborami, jednak my musimy coś mieć do jedzenia. No, mhm. No na przykład to było dziwne, że w sobotę za dzień do wyborów prezydent, który nie jest zbyt popularny, pojechał do jakiegoś rolnictwa i rozmawiał o tym, że musimy propagandować raps, olej rapsowy, bo to jest bardzo korzystny, pomocny i nawet może lekować ten COVID-19. No, nasz prezydent ma trochę inne rozumienie rzeczywistości.
Myślę. No właśnie, to jest ciekawe, bo tu zresztą będziemy za chwilę z profesorem Pietkiewiczem rozmawiać, który też nam powie, że prezydent Łukaszenka trochę zatrzymał się w latach 90. z wszystkim. Czy technologicznie, mentalnie też, jakby on nie rozumie pewnych zmian, które dzieją się na świecie i w Europie.
Nie do końca się zgadzam. Myślę, że on został nie w latach 90., raczej w Związku Radzieckim.
W 80-tych nawet, albo
no, chyba w 70-tych nawet. No niestety nie byłam urodzona. Okej, okay. Miałam szacunek nie być urodzoną w Związku Radzieckim, ale on ma takie podejście. No i właśnie w ciągu tej kampanii elekcyjnej prawie jego jednym takim hasłem, motywem tej kampanii było porównanie dzisiejszej Białorusi z Białorusią 90-tych i latów 90-tych. No, on nawet mówił, że gdy ja dopiero został prezydentem w Mińsku, mąki zostało tylko na 3 dni. No, jakieś takie rzeczy mówił. Trochę tak demonizował te lata 90. Mm-hmm.
Chciałbym zapytać, na co pani liczy? To znaczy, wiadomo, że sama rewolucja, będąc na Białorusi, raczej nie ma szans. Musi społeczność międzynarodowa tutaj zająć jakieś konkretne stanowisko. Czy to, co się dzieje, to jest trochę za mało? No są wakacje, to jest bardzo zły moment na rewolucję.
No to, no w każdym razie granice są zamknięte dla Białorusinów. To nie możemy wyjechać, to jesteśmy zamknięty w swoim państwie. To myślę, że to nie jest taki zły pomysł. No i właśnie to jest nawet lepiej, że teraz jest lato, jest ciepło, ludzie mogą protestować na ulicach. To nie zima. Nie
to
jest
prawda.
Zbyt zimno.
Tak jak na Ukrainie było.
No znaczy, tak,
to był
tak.
Marzec, luty, ale też było bardzo zimno wtedy.
Bardzo zimno, tak. A teraz jest ciepło, to jest fajnie. No, właśnie jeżeli chodzi o wpływ reakcji międzynarodowej, no cóż,
tak moim zdaniem... Tak cicho troszkę jest, jeszcze.
No właśnie wcześniej, gdy były te wcześniejsze zatrzymania polityków na Białorusi lub demonstrantów pokojowych, na przykład Unia Europejska była wyłącznie deeply concerned i nic więcej. No właśnie...
No ciekawe, co się wydarzy i teraz wejdę pani w słowo, bo posłuchamy, co na ten temat do powiedzenia ma poseł Jan Dziedziczak z Prawa i Sprawiedliwości. Co Polska może w tej chwili zrobić dla Białorusi?
Scenariusz jest w miarę przewidywalny. Jest dokładnie tak, jak przewidywali choćby rządowi analitycy, jak przewidywał Ośrodek Studiów Wschodnich. Rządy Białorusi ogłosiły wynik około 80%. Prezydent Łukaszenka wyprowadził siły mundurowe na ulicę. Polska ma okazję pokazać, że jest najbliższym Białorusi krajem, że jest najbliższym Białorusinom krajem. Stąd też powinniśmy odegrać ważną rolę w polityce międzynarodowej, będąc rzecznikiem wolnej Białorusi. Bardzo dobra decyzja premiera Mateusza Morawieckiego, który już teraz zaapelował o zwołanie Rady Europejskiej w sprawie Białorusi. Nie jesteśmy bierni. Pokazujemy, że ta sprawa jest ważna nie tylko dla Polski, nie tylko dla regionu, ale dla całej Europy. Bardzo dobrze, że Unia Europejska zajmie się wolną Białorusią. Bardzo istotne jest także oświadczenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych, gdzie jednoznacznie opisujemy te wydarzenia, wydarzenia przemocy wobec pokojowo demonstrujących i inne związane z zeszłym dniem i zeszłą nocą jako nieakceptowalne.
To jeszcze teraz senator Marcin Bosacki z Platformy Obywatelskiej. Czy Aleksander Łukaszenka pogodzi się ze społeczną presją i odda władzę, czy jednak pójdzie zgodnie ze scenariuszem znanym dla dyktatorów?
Obawiam się, że Łukaszenka zrobi wszystko w najbliższych tygodniach, dniach i tygodniach, aby utrzymać się przy władzy. Tak naprawdę zmusić go do jakiejkolwiek zmiany i chociażby rozpoczęcia rozmów z opozycją może splot trzech czynników. Znaczy, po pierwsze, dalej trwające protesty, co myślę, że nastąpi, bo dziś w nocy ludzie się rozchodzili, zwłaszcza w Mińsku, rozbijani przez zmotoryzowane oddziały policji, czy milicji jeszcze na Białorusi, obiecując, że dzisiaj wieczorem wrócą na ulicę. Po drugie, jakieś osłabienie jego struktur siłowych, ich spójności, zarówno wojska, jak i milicji, czyli jakieś pęknięcia w jego obozie. I po trzecie, i tutaj to jest tak naprawdę rzecz, w której my możemy jako Polska mieć coś do powiedzenia, to znaczy skoordynowany i mocny nacisk całego Zachodu, czyli zarówno Europy, jak i Stanów Zjednoczonych, na Łukaszenkę, aby przestał rozlewać krew na ulicach białoruskich miast. Jeśli nie będzie naraz tych trzech czynników, to zapewne uda mu się w najbliższych dniach, najwyżej tygodniach, ten bunt de facto zakończyć.
Panie senatorze, dziś premier Mateusz Morawiecki zaapelował o zwołanie nadzwyczajnego szczytu Unii Europejskiej. Czy to jest droga, którą powinny iść kraje, które chcą właśnie wspierać zmiany na Białorusi?
Dobrze, że Polska próbuje budować to jednoznaczne i solidarne stanowisko Zachodu. Szkoda, że tak późno. My jako opozycja, Koalicja Obywatelska, będziemy wspierać tego typu wysiłki, bo w interesie narodowym jest to, aby na Białorusi po pierwsze nie doszło do rozlewu krwi na masową skalę i po drugie, aby Białoruś się zmieniała w kierunku demokratycznym i prozachodnim. I będziemy wspierać to stanowisko rządu, mimo że od 5 lat PiS nie rozmawia de facto z opozycją jakąkolwiek w sprawach strategicznych czy spraw zagranicznych. I mimo tego, że przez te 5 lat zarówno polska aktywność na wschodzie osłabła, jak i osłabło znaczenie Polski w ramach Unii Europejskiej, co jest absolutnie kluczowe. Bo oczywiście sama Polska, ani nawet kraje regionu nie mają instrumentów wpływu na Łukaszenkę, tak jak same nie miały instrumentów wpływu na przykład na Kuczmę czy Janukowycza podczas udanych mediacji na Ukrainie, zarówno podczas pomarańczowej rewolucji 16 lat temu, jak i 7 lat temu podczas Majdanu. Polska ma takie możliwości tylko jako silny element wspólnoty Zachodu, czyli zwłaszcza Unii Europejskiej, ale też NATO, i tylko wtedy, kiedy potrafi silniejszych partnerów z Zachodu przekonać do wspólnego stanowiska.
Senator Marcin Bozacki, bardzo dziękuję. Przypomnę Państwu, w naszym studiu Ksenia Tarasewicz, dziennikarka białoruska, mieszkająca w Poznaniu. Chciałem Panią właśnie odnośnie, bo tu o Ukrainie trochę też padło, czy patrzyła Pani z zazdrością kilka lat temu, kiedy działy się te zmiany na Ukrainie, i czy teraz, kiedy widzi Pani, że te zmiany nie do końca też idą w takim kierunku, który Ukraińcy by chcieli, czy nie ma Pani takich obaw, że ten scenariusz mógłby też się u Was powtórzyć, takiej niestabilności, takiego politycznego zawieszenia gdzieś w próżni takiej, bo tak się trochę Ukraina znalazła w tej chwili?
No właśnie wczoraj, gdy zobaczyłam wiadomości o tym, że władze zaczęli rozpędzać te protesty, to wtedy dokładnie dostałam taką uczucie, że to jest jakiś Majdan, jak to było 6 lat temu. Tak, ale jednak jesteśmy bardzo innymi ludźmi niż Ukraińcy i jesteśmy, bardzo przepraszam każdych Ukraińców, jesteśmy więcej racjonalni. I nie mamy takiego systemu politycznego, nie mamy oligarchów na Białorusi, dlatego nie będziemy w takim... Jeżeli i będziemy się spotkali z problemami politycznymi, ale to będzie polegało w troszeczkę innym kierunku. Ale myślę, że możemy się spotykać z agresją, również z agresją rosyjskiej.
No i to jest drugi element, prawda? Bo jeden to jest wewnętrzna organizacja państwa, czy są elity, które są w stanie stworzyć, odtworzyć władzę, a druga sprawa to jest naciski
ze strony Rosji,
tych,
tak,
którzy tęsknią trochę za starym systemem, za starymi wpływami. Na ile Łukaszence udało się te wpływy ograniczyć, bo przecież wiemy, że ta miłość między Łukaszenką a Putinem, były takie momenty, to zgrzytała troszeczkę, nie było tak do końca wspaniale. Na ile Putin odpuści na przykład Białoruś w tej chwili?
No ciężko mi to powiedzieć, dlatego że to jest trochę dziwne, jednak Moskwa prawie nie reagowała na wybory na Białorusi. Myślę, że dla nich Łukaszenko jest najbardziej wygodnym kandydatem w tej chwili, bo on jest tym człowiekiem, który nie zrobi Białoruś mocno mocniejszej gospodarczą, to znaczy, że...
Nie wzmocni,
tak. I
będzie cały czas uzależniona
od Rosji.
Od federacji, tak.
Tak, tak. I dlatego im słabsza Białoruś będzie, tym łatwiej będzie ją zaintegrować, powiedzmy.
Ale pani myśli, że to ciągle jest na rzeczy Władimirowi Putinowi chodzi, żeby jednak zrobić to, co stało się na Ukrainie, że część została wchłonięta, czy przyłączona, tak? Separatyści, to wszystko, co na Krymie się działo, no to budziło wtedy ogromny niepokój. Czy tutaj też wchodzi w grę jakiś scenariusz roszczeniowy?
No właśnie dokładnie on ma taki pomysł, żeby dołączyć Białoruś do Rosji w jakikolwiek
całości
sposób. No tak, bo mamy te państwo związkowe, chyba tak to się nazywa po polsku, z Rosją, które było utworzone w godzie 97. No właśnie i w grudniu trwali te przemówienia między Putinem, między rządem Rosji a rządem Białorusi o przeciągnięciu tej integracji. No i myślę, że Putin jeszcze ma na myśli nas dołączyć do siebie. Jednak nie jesteśmy Krymem pod tym względem, że nawet jeżeli Białoruś jest bardzo zrusifikowanym państwem, jednak nie jesteśmy Rosjanami. Mamy tej świadomości.
To teraz, proszę Państwa, może taka krótka akcja historii. Przypomnijmy właśnie, jak to się wszystko zaczęło. Dlaczego Łukaszenka 26 lat temu zdobył na Białorusi władzę? Czy Białoruś przeszła wtedy taki sam proces demokratyzacji, jak pozostałe kraje tak zwanej demokracji ludowej? Jest z nami profesor Krzysztof Pietkiewicz. Panie profesorze, czy właśnie Białoruś przeszła to, co myśmy przeszli w 1989 roku?
Proszę pana, tak, dlatego że zaczęta owa przemiana, tak samo jak i w innych krajach, może mniej spektakularna, ale niemniej Białoruś także miała i swój ruch pewien niepodległościowy i w związku z tym udział przecież Białorusi w likwidacji Związku Radzieckiego, gdzie no, ówczesny przewodniczący Staszkiewicz brał w tym przecież udział i dalej wprowadzono demokratyczne instytucje, wybory. Rada Najwyższa wybierana była w normalnych demokratycznych wyborach. Ustanowiono właśnie flagę białoruską, którą dzisiaj nosi opozycja, a więc białą flagę z czerwonym poziomym pasem po środku. Herb, który pokazuje ten sam co Litwa, czyli pogoń owego jeźdźca, który jest charakterystyczny dla herbu litewskiego, a czy we własnych kolorach, no bo przecież trzeba wziąć pod uwagę, że z dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego większość terytorium to jest terytorium dzisiejszej Białorusi, a Litwy jednak mniejsza znacznie. Tutaj o procenty można się spierać i do tego dziedzictwa się i opozycja dzisiaj odwołuje i wówczas odwoływali się demokraci. Natomiast problem polegał na tym, że większość społeczeństwa białoruskiego u progu lat 90. była w sumie zadowolona z tego, co się stało w Związku Sowieckim. Mianowicie gospodarka Białorusi była jedną z najlepiej zorganizowanych, produkowała cały szereg rzeczy, które były gdzie indziej nieosiągalne, jak kolorowe telewizory, lodówki, traktory i tak dalej, czyli tak zwane końcowe produkty, i to wszystko razem powodowało, że to na wpół jeszcze sowieckie społeczeństwo nagle znalazło się w kraju, z którym się w większości nie identyfikowało, bo nie miało jak to była Republika Sowiecka po prostu. Tak? No i w tym momencie właśnie pojawił się Aleksandr Łukaszenka jako dyrektor kołchozu, który powiedział, że ja wam ten upadły Związek Radziecki i dobrobyt tam panujący przywrócę najzwyczajniej w świecie. Tak? No i na tej zasadzie wygrał wybory, po czym zaczął wprowadzać właśnie swoje dyktatorskie metody. No, ale trzeba wziąć pod uwagę, że po pierwsze język, tak, mniej więcej wtedy 70-80% społeczeństwa posługiwało się językiem rosyjskim jako językiem domowym. I Łukaszenka także im to zapewnił, bo białorutenizacja, czyli wprowadzanie języka białoruskiego, symboli, była niezrozumiała dla znacznej części tego społeczeństwa, które było właściwie społeczeństwem radzieckim już w pełni. No i to jest właściwie przyczyna taka główna, taka tęsknota za tym dobrobytem, że nam za Związku Sowieckiego było lepiej niż w czasie, kiedy on się rozpadł i nagle się okazało, że jesteśmy odrębnym państwem samodzielnym, które nie jest w stanie się samodzielnie utrzymać.
Panie profesorze, czy ten mit dobrobytu i sentyment do Związku Radzieckiego dzisiaj jeszcze da się wykorzystać w zdobyciu czy w utrzymaniu władzy?
Nie, to już nie, teraz już nie. Po tych 26 latach rządów Łukaszenki tych sentymentów już nie ma tego rodzaju, natomiast jest co innego, mianowicie jest kwestia bezpieczeństwa. Tak, jak to określano w tamtejszym języku, przez długie lata Łukaszenka zapewniał tak zwany socjal. Mianowicie to bezpieczeństwo, którego my już dzisiaj nie mamy, a więc także tęsknimy za tym. Bezpieczeństwo polegające na tym, że każdy ma zapewnioną emeryturę, każdy ma zapewnioną jakąś pracę i jakiś dochód, czy też zasiłek i tak dalej, tak? I nie może zostać tego pozbawiony. I dopóki tego wszystkiego wystarczało, tak, przy wsparciu na przykład rosyjskim, bo przecież oni otrzymywali tańszy gaz, tańszy prąd i tak dalej, to wszystko dobrze funkcjonowało, ale powoli się kończy. Brak zasobów i brak także nowoczesnych technologii, brak odstawania coraz bardziej od świata powoduje przy dzisiejszym rozwoju technologii, przecież mikroelektroniki i tak dalej, które powoduje, że Łukaszenko już nie rozumie tego nowoczesnego świata. No a po 26 latach rządów to trzeba wziąć pod uwagę, że całe pokolenie od zera do 40 właściwie nie pamięta niczego innego i to, co jest, przestało im się podobać.
A czy to wystarczy do zmian? To jest oczywiście ciekawe pytanie. Przy tej ograniczonej komunikacji, jaka w tej chwili jest na Białorusi, panie profesorze, czy to wystarczy do zatrzymania zmian społecznych?
No, zmian społecznych nie da się zatrzymać w sposób prosty, natomiast można zatrzymać terrorem. No i to oczywiście przy jednak instytucjach państwa policyjnego, jakie tam panuje, jest bardzo trudne, dlatego że nie ma się do czego właściwie odwołać i do kogo w takiej sytuacji. Także jeżeli wyjdzie oczywiście na ulicę nie 20 czy 30 tysięcy demonstrantów, ale 200 tysięcy, no to w pewnym momencie wojsko czy policja mogą znaleźć się po drugiej stronie i znajdą się, ale raczej po stronie dzisiejszego reżimu Łukaszenki niż opozycji ci, którzy zechcą przejąć władzę i coś w kraju zmienić. Bo uznają właśnie, że ten reżim po prostu jest nieefektywny i zechcą to zrobić. Natomiast jeżeli chodzi o perspektywy opozycji, to ja ich nie widzę.
Bardzo dziękuję, profesor Krzysztof Pietkiewicz. No i to jest kluczowe słowo chyba, determinacja. Kto jest bardziej zdeterminowany? Czy w tej chwili społeczeństwo jest bardziej zdeterminowane? Czy cała władza, która jest skupiona wokół Łukaszenki, bo mówmy się, samo Łukaszenka no, nie stanowi władzy. Wszystko zależy, jak ma poukładane klocki, jaka jest ta sieć uzależnionych od niego urzędników, którzy stracą władzę, jeżeli on także straci władzę. Tak było z każdym systemem, który ulegał erozji. Gdzieś się to zaczęło psuć i wtedy dochodziło do zmian. Czy nie boi się pani, że jednak koszt tej rewolucji, która może być w tej chwili na Białorusi, może być bardzo wysoki? Że wczoraj już mieliśmy zdjęcia wstrząsające, no krew się lała, tam po prostu było widać, że wiele osób było naprawdę mocno pokaleczonych. Wiemy jakiejś jednej śmiertelnej ofierze niepotwierdzonej w każdym razie, ale że dzisiaj wieczorem może być to o wiele bardziej zmasowane. Czy skumulowane tak działanie?
No właśnie, czy polewa się krew, to zależy od władzów, nawet raczej od Łukaszenki, bo ludzie dokładnie nie chcą umierać, nie chcą, żeby policja ich zbiwała. Ludzie chcą po prostu zmiany władzy. Ciekawe jest to, że Łukaszenko często mówił, czy chce się, że nie chce się wojny jak na Ukrainie. Ale w końcu tak się okazało, że on jest tym jednym człowiekiem, który chce, który zaczął tę wojnę na Białorusi. No i moim zdaniem jest to, że on nie może zrozumieć do końca, że tyle, ludzie go już nie lubią. Ale on nie ma tego poparcia.
No ale co on ma do stracenia? Jest już, można powiedzieć, w wieku emerytalnym. Już mógłby spokojnie przejść na zasłużoną emeryturę, jednak być może obawia się tego, że władza, która by przyszła po nim, jakoś by go rozliczyła z przeszłości. No to każdy dyktator się tego boi.
No właśnie, nawet ta sama Svetlana Tichanowskaja mówi, że nie będzie żadnych lustracji, że on zdąży spokojnie syjść z prezydenta. No jednak tak mi się wydaje, że Łukaszenko jest takim abuserem standardowym, na przykład w swoim przemówieniu do narodu białoruskiego, które było we wtorek, to było chyba 5 sierpnia, on tak powiedział, że ja bardzo lubię Białoruś, a jeżeli lubisz kogoś, to nie możesz go odpuścić. No i chyba to wszystko wytłumaczy.
No może to jest po prostu obsesja władzy. To jest
dokładnie
chyba
jest
największy problem, jaki mają ludzie, którzy mają władzę i nie potrafią jej oddać. Proszę Państwa, 618-65-4654. Gdyby Państwo chcieli zadzwonić do Radia Poznań, może jakieś słowa otuchy do naszego gościa, może chcą Państwo coś powiedzieć, co Polska mogłaby zrobić, co świat mógłby zrobić w tej chwili dla Białorusi, bo moment rzeczywiście jest kluczowy. Czy myśli Pani, że to jest tak, że jeżeli teraz się to nie wydarzy, to już potem no to śmierci będzie, tak? Łukaszenka prezydentem, ewentualnie potem wyznaczy swojego następcę, tak jak to się dzieje w Władimira Putina?
Myślę, że to nie jest nasz scenariusz, bo on już nie ma tej elekcyjnej większości. No i właśnie teraz białoruskie władze, oni mają dwie opcje. Pierwsze, zostać takim państwem policjańskim, bardzo represywnym, ale to jest bardzo drogie. I tak mi się wydaje, że nie wystarczy nam pieniądze na to. Jednak droga jest reformy. No, no tak. Oczywiście, że to jest niemożliwe, bo on chce zachować tę władzę.
Proszę Państwa, dzwonią Państwo, może na początek Pan Tadeusz, tylko bardzo proszę teraz króciutko, bo już mamy trochę mało czasu. Witam, dzień dobry Panie Tadeuszu.
No witam, jak zwykle jest króciutko, nie?
No to proszę, bo czeka Pan Jacek w kolejce.
Już mówię, no jest taka, że tak powiem, zależność, czy taka tendencja, że wszystkie kraje postkomunistyczne, czy nadal jeszcze komunistyczne, pod, że tak powiem, kopytem Rosji, no muszą swój czas przeczekać, muszą dojrzeć, dorosnąć. Nie można na siłę. Ich musi tak to wszystko mocno boleć, tak im obrzydnąć, że oni sami tego Łukaszenkę, tego Putina i jeszcze tam paru innych sami muszą wyrzucić. Mieliśmy przykład z Ukrainą, pomoc. Kwaśniewski jeździł, się okazało, Kulczyka interesy jeździł załatwiać, a nasze pieniądze tam zawoził. Ci ludzie muszą sami poczuć na własnej skórze, na własnym grzbiecie ten bat i muszą to jarzmo zrzucić. My możemy im podpowiadać, pokazywać, ale nie zrobimy tego za nich. I z całym szacunkiem do tych ludzi, którzy walczą o to, ale jeszcze minie trochę czasu.
Panie Tadeuszu, tak?
I wtedy myślę, że po Łukaszence już będzie normalnie.
Panie Tadeuszu, bardzo dziękuję. Witam pana Jacka. Dzień dobry, Radio Poznań.
Dzień dobry. Panie rektorze, tak jak tu mówi przedmówca, przede wszystkim naród musi sam u siebie zrobić porządek, a nie powinny inne kraje wkraczać. Tak samo jak u nas w Polsce były wybory prezydenckie, został Duda prezydentem, reszta narodu jest oburzona, że są wybory nielegalne. Tak samo będzie na Ukrainie. Zostanie Łukaszenka, wybory nielegalne. Zostanie kto inny, wybory nielegalne. Jak to mówią, kto jest przy korytku, ten rządzi. I nie mamy czego się zastanawiać. Każdy kraj musi u siebie zrobić porządek, a nie inne kraje powinny się wcinać do danego kraju. Przykładowo Polska powinna zrobić u siebie porządek, a nie wcinać się na Ukrainę. Tak samo jak Unia nie powinna się wcinać do Polski, tylko Polska powinna u siebie zrobić sama z sobą porządek. Od tego trzeba zacząć.
Dziękuję bardzo, panie Jacku. No ciekawe, gdyby tak było w 89 roku, czy też byśmy byli jako Polacy zadowoleni z tego, że świat by milczał. Panie Rafale, witam, dzień dobry.
No witam, dzień dobry. Witam serdecznie.
Tylko proszę króciutko, panie Rafale.
10 sierpnia, tak, w poniedziałek, to.
Tak, no już tak, wiemy.
Bardzo upalnie, 30 stopni, no może niektórym się miesza w głowach, no ale to cóż, tak jest. No powiem tak, mnie się wydaje, że tak, no, że to tak pomału do tej pani z Białorusi kłaniam się nisko, dzień dobry. I powiem tak, że no wydaje mi się, że to pomału będzie... Pomału będzie ten reżim chyba Łukaszenki się tak wykruszał, tak jak kiedyś NRD, mur berliński się obalał. To tak myślę, tak pomału, to może jeszcze nie teraz, a może już teraz, ale myślę, że to pomału już Unia Europejska się tym zainteresuje, jak mówił pan premier Morawiecki, Parlament Europejski, więc wydaje mi się, że tak pomału będzie się kruszyć, aczkolwiek no może jeszcze rok, dwa, może, a może szybciej, no nie wiem.
Panie Rafale, bardzo dziękuję. Ja myślę, że tutaj nasz gość, przypomnę Państwu, Ksenia Tarasewicz, Białorusinka, mieszkańca w Poznaniu, dziennikarka, jest gościem Radia Poznań, że to chyba nie rok, dwa, mówię, albo teraz w ciągu najbliższych dni, albo rzeczywiście te zmiany no, gdzieś zatrzymają się, prawda?
Nie jestem pewna, bo jak już powiedziałam wcześniej, Łukaszenko nie ma takiego wsparcia jak wcześniej. To znaczy, że nawet jeżeli te protesty będą rozpędzone, To znaczy, że on musi rządzić narodem, który go tak naprawdę nienawidzi.
Myśli pani, że tu jest kwestia nienawiści wręcz prezydenta?
No, jeżeli krew będzie się prolewa w taki sposób jak wczoraj i jeżeli będą zgony...
Czy eskalacja agresji.
Tak.
No, ale to myśli pani, znaczy takie skojarzenie mi w tej chwili przyszło do głowy z Nikolaja Czałczesku, który...
No tak, on jest często wspominany ostatnio na Białorusi.
To aż taka jest relacja w tej chwili między narodem a swoim suwerenem tam u was?
No tak, trochę jest.
Myśli pani, że doszłoby do takiego nawet samosądu, jakiego tam wtedy szybkiego, krótkiego procesu, w którym po prostu zastrzelono go?
No ciężko mi to powiedzieć, bo...
Czy tyle złości jest po prostu w ludziach? To jest pytanie.
W ogóle chyba nie, bo nawet w tej chwili ludzie nie pragną krwi. Oni pragną demonstracji pokojowych, spokojniej zmiany władzy. No, ciężko mi powiedzieć, co będzie dalej, nadal, bo jeżeli nikt nie mógł nawet pomyśleć, że te wybory prezydenckie będą takie trudne, zupełnie inne.
No tak, ale wiemy, że komisje wyborcze w Mińsku przynajmniej wywieszały protokoły z głosowania, gdzie jednoznacznie wskazywało to na miażdżącą przewagę kontrkandydatki prezydenta Łukaszenki, Swietłany Cichanouskajej. I jakby ludzie widzą, znaczy no można nawijać makaron na uszy, że ktoś wygrał 90-80% przewagą w wyborach prezydenckich, ale nie w dzisiejszych czasach właśnie, kiedy jest internet, kiedy są messengery, kiedy ludzie przesyłają sobie te informacje.
No tak.
I to myśli pani, że właśnie to pozwoli dać tyle energii temu oddolnemu ruchowi w tej chwili, który tej złości, która no, musi ludzi na ulicy wyciągnąć jakieś emocje. No to ta złość w tej chwili. Ludzie ze złości wychodzą na ulicę, nie chcą już więcej oszustwa, tak?
Myślę, że tak. Tak, oni czują, że ich głosy były skradnione, że rząd skradł ich głosy. No i oni rozumią, że to teraz jest ta chwila, gdy oni muszą bronić swoją przyszłość.
Jest pani optymistką?
Chyba tak, bo dzisiaj czytałam jakiś post na Facebooku od innego białoruskiego analityka i on tak napisał, że chyba niestety nam się nie uda zrobić te przetworzenie demokratyczne przez Rosję, ale jednak ja widzę tę energię, ja widzę to, że Białorusini już się nie boją, że oni są gotowi, żeby walczyć o swoją przyszłość i przyszłość swoich dzieci, no to mam nadzieję, bardzo się spodziewam, że zwycięstwo będzie za prawdą, sprawiedliwością i dyktatura będzie i czas dyktatury na Białorusi już będzie skończony.
Proszę państwa, to jeszcze może dwa telefony króciutko odbierzemy na sam koniec. Halo, witam, Radio Poznań.
Dzień dobry. Paweł Sokolic, Ksianki.
Witamy panie Pawle.
Ja tylko w takiej sprawie kilku faktów, to co stało się w naszym kraju po 89 roku. Więc tak, nasze wspaniałe produkty eksportowe typu dywany, fabryka w Kowarach i jeszcze jeden wspaniały produkt eksportowy, bardzo ceniony samolot, dromader, poszukiwany dzisiaj w Australii. Gdzie są te produkty?
Panie Pawle, spróbujmy się o Białorusi dzisiaj jednak skupić.
No właśnie, to chodzi o to samo na Białorusi.
Czyli boi się pan, że...
traktory. Aha. Gdzie są traktory Ursus?
Czyli obawia się pan, że gdyby na Białorusi doszło do takich zmian, to również by nastąpiła no, zmiana kapitału, mówiąc krótko, tak?
No dokładnie. Zachód ma zakusy na Białoruś tak samo jak na nasz kraj, więc mamy 90% produkcji zachodniej.
To panie Pawle, to zapytamy czy pani się obawia tego, że to, co się stało w Polsce po 89 roku, z takich negatywnych rzeczy powiedzmy, czy których się nie wszystkim podobają, czy to się mogłoby stać na Białorusi także, gdyby Łukaszenka oddał władzę?
No oczywiście, bo ten system gospodarczy, który obecnie jest na Białorusi, on jest bardzo nieefektywny. Nasze wszystkie fabryki, one nie sprzedają swoją produkcję. No to, no i jeżeli tak spojrzeć na Polskę w latach 80. i spojrzeć na Polskę teraz, no to jest zupełnie dwa innych państwa. No i myślę, że jeżeli jakaś tam fabryka dywanów już nie produkuje coś, nie sprzedaje, ale Polacy żyją zbyt lepiej niż 30 lat temu, no to jest najgłówniejszy skutek.
To czasami z zewnątrz inaczej wygląda, inaczej od środka, wie pani, to chyba tak jest.
No, bardzo mi dziwię ta nostalgia od tych komunistycznych według tych...
Na sam koniec, bo musimy już kończyć. Czy w Poznaniu będzie jakaś inicjatywa poparcia dla narodu białoruskiego?
No właśnie tak. Organizujemy dzisiaj demonstrację wsparcia i solidarności z Białorusią o godzinie 18 na placu Adama Mickiewicza. Dlatego, że w Polsce jeszcze dzieje się stan epidemiologiczny. Poproszę, jeżeli chcecie przyjść, to wziąć ze sobą maseczkę, zachować dystans społeczny. No i właśnie mam nadzieję, że Polacy też się mają kłopot o sprawach sąsiada ze wschodu.
Proszę państwa, przypominam, 18 plac imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzisiaj protest poparcia dla zmian demokratycznych na Białorusi. Bardzo dziękuję. Naszym gościem była dzisiaj Ksenia Tarasewicz. Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że będziemy w kontakcie i trzymamy kciuki oczywiście za to, co się dzieje.
O, dziękuję, też trzymam.
Wojciech Chmielecki w środku dnia. Do usłyszenia państwu.